10 minut po 12 to jest Rokowirówka w Polskim Radiu Białystok. Mów mi dobrze za nami, a to dlatego między innymi, że zapowiadany gość jest już z nami. Na łączach mamy Kubę Kawalca, grupa Happy Sad. Dzień dobry, witamy cię Kubo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nam również bardzo miło, że możemy się słyszeć. No i jest kilka okazji i kwestii, o których możemy porozmawiać, więc jubileusz zespołu, płyta z tej okazji i specjalna trasa, która czeka wszystkich fanów, no ale także twoja solowa płyta. Zacznijmy od tego, chciałbym cię zapytać, jak odczuwasz te 20 lat w zespole jako poważny, długi czas, czy raczej minęło nie wiadomo kiedy, no i tylko liczby pokazują, że to już te 20 lat.
No minęło nie wiadomo kiedy, natomiast jakby te prędkość tego czasu dobrze jakby dyskontuje ilość rzeczy, które się wydarzyła, bo jakby patrząc na czas miniony, to mam wrażenie, że to nie wiadomo gdzie się podziało, ale jakby z perspektywy powiedzmy jak się, nie wiem, przeniosę nagle do 2002 roku i patrzę w przód, to no to masa rzeczywiście przygód. No ten czas chyba ma to do siebie, że tak po prostu ucieka. To nie ma większej filozofii, ale też mamy poczucie, że nie przeleżeliśmy do góry brzuchem, więc...
Mm-hmm. Ale leci. Jasne. Wiem, że opowiadałeś o tym już pewnie tysiące razy, no ale przy okazji tego czasu, no to cofnijmy się. No i muszę cię zapytać o początki zespołu, o te początki lat 2000 właśnie. Jak to się zaczęło? Opowiedz, choć pokrótce.
No tak, pokrótce to się na pewno nie da, bo jakby historia zespołu jest troszeczkę historia nasza, naszej znajomości i muzykowania z Łukaszem przede wszystkim, czyli naszym gitarzystą, moim przyjacielem serdecznym, to sięga początków liceum, czyli 93 roku tam się poznaliśmy i tam Łukasz zaraził mnie jakimś takim entuzjazmem do muzyki. Ja zacząłem się uczyć grać na gitarze i okazało się, że w miarę pojętny jestem. I tak się właściwie to hobby uprawialiśmy przez całe liceum i studia i na koniec studiów postanowiliśmy nagrać sobie płytę taką na pamiątkę z paroma piosenkami, które gdzieś przez te lata naszej znajomości się przewinęły i nazwaliśmy to Happy Sad, zupełnie nie wiedząc, że to się przyda tak naprawdę, bo ta demówka, jak się później okazało, myśmy nawet na to demówka nie mówili, ale ta płyta się potem okazało, że rozeszła się po ludziach. Ostatecznie napisało do nas SP Records, czyli na tamten moment, początek lat 2000, to taka firma no wydawała wtedy Kazika, Pijamy Porno, Kaliber 44, czyli taki no tak, taka naprawdę firma, która wydawała nam się, że już top topów to jest. I ona napisała do nas maila, że usłyszała demówkę i czy byśmy jeszcze jakiś piosenek nie podrzucili, bo oni są zainteresowani. No więc my nagraliśmy drugą demówkę i zawieźliśmy im i jeszcze jakieś piosenki z próbowni. No i właściwie okazało się, że chcą z nami nagrywać płyty i podpisać kontrakt, co było na tamtym dosyć dziwną sytuacją, bo ja się w 2002 roku obroniłem magistra, zaczęliśmy pracować, Łukasz też z Arturem, bo nas była trójka ze Skarżyska, już zajmowaliśmy się trochę czymś innym, a jakby te plany muzyczne, które były w sferze naszych takich marzeń, no to było nasze takie bardzo mocne hobby i bardzo to lubiliśmy. No i w pewnym momencie mówimy, dobra, no to taki prezent los syła, to nie głupio byłoby zrezygnować. I faktycznie wtedy postawiliśmy jakby na jedną kartę. To jest dziwny moment, dlatego że myśmy dopiero byli po studiach magistrzy i mieliśmy zaczynać jakąś taką ścieżkę kariery, rozwoju, nie wiem. Mieliśmy poważne właściwie dyplomy i nagle tutaj ten zespół, ale ja jestem chyba z tego rodzaju zajawkowiczów, że jak się już w coś wtrybiam, to na maksa i mało dopuszczam innych rzeczy, żeby mnie nie rozpraszały. I zajęliśmy się tym zespołem i najpierw powiedzieliśmy sobie, że dobra, jeden rok, dwa lata, zobaczymy, przecież te dyplomy nam nie pouciekają, mamy backup. I tak to się zaczęło. Potem już jakby okoliczności i wydarzenia przyspieszały tylko i wyłącznie. Mhm.
I to był ten zdecydowanie przełomowy, najważniejszy moment chyba w waszej karierze, prawda?
No zdecydowanie, bo to był taki początek, to były takie decyzje trudne, iść do pracy, czy zająć się dalej marzeniami swoimi. myśmy też mieli taką świadomość i przeświadczenie, że jesteśmy muzykami amatorskimi. Gdzieś wjechaliśmy do tego studia SP Records, to przerażeni, bo w ogóle nie znaliśmy sprzętu, nie byliśmy dobrymi muzykami, takimi, którzy wejdą i nagrają tak z miejsca. Okazało się, że nawet nie jesteśmy pewni co do swoich partii, które mamy zagrać na płycie, więc no ale zgoniliśmy to na karb nauki, doświadczeń. Potem przy następnych płytach już wiedzieliśmy, do czego się przygotować, czego się. No właściwie to te nasze 20 lat to taki wieczny, wiesz, wieczna nauka, no taki uniwersytet powiedzmy.
No jakbyś
Może nawet nie uniwersytet, może taka podstawówka i szkoła średnia, no.
Okej.
Może maturę teraz o 18.
Okej. Dobra, mówiłeś o tym pierwszym momencie bardzo ważnym, istotnym, no ale tak patrząc wstecz, znalazłbyś jeszcze takie miejsca w czasie, które były znaczące, jeśli chodzi o zespół, o
Tak,
muzykę, o wasz rozwój?
oczywiście, że no masa takich jest. Przede wszystkim przy trzeciej płycie zmieniliśmy perkusistę, doszedł do nas Jarek. Nie wchodząc w szczegóły, to była dla nas zmiana no, radykalna bardzo. Na plus oczywiście, bo się okazało, że raz, że mamy muzyka, który życiowo jest ogarnięty i zdrowotnie i bardzo dobrze technicznie gra, to jeszcze z jego anturażem dostaliśmy próbownię i kierowcę na wiele lat, właściwie wiesz. No to taka bardzo duża zmiana z Jareczkiem. Jareczek już został z nami na zawsze. No kolejne zmiany, no to kolejni muzycy jak dochodzą. Kolejne płyty to były. Dla mnie każda płyta to była taki zbiór doświadczeń. Przede wszystkim płyta z Leszkiem Kamińskim. Pierwsza to było takie doświadczenie z cyklu Niemożliwych, wiesz, to Leszek Kamiński to postać, która produkowała i wszystkie Heje i wszystkie Tilawy i Grzesia Ciechowskiego i Republikę, no wiesz, no taka instytucja na tamten moment, to nam się wydawało, że w ogóle współpracujemy, wiesz, z największymi ludźmi świata, no ale to wynikało też z tego dysonansu, który mieliśmy, takiego poczucia, że jesteśmy amatorską kapelą. No ale ta amatorszczyzna powoli się tam gdzieś tam temperowała i ja nigdy chyba nie przejdziemy przez gardło, że jesteśmy super profesjonalnym zespołem, chyba z racji tego, że wiem, jakie są nasze korzenie i źródła. No ale teraz można powiedzieć, że jest to takie, wiesz, no, przedsiębiorstwo już
Nie, no
kilkanaście
chyba spokojnie, po 20 latach już można tak powiedzieć przecież.
No i chyba już bez takiego, bo jakby kiedyś się jeszcze bym wstydził powiedzieć, że to jest przedsiębiorstwo, że to jest jakaś firma, ale w obliczu tego doświadczenia, które mamy, a jeszcze w obliczu doświadczenia z COVID-em, gdzie wszyscy nam mówili, żebyśmy sobie zmienili pracę, to tak jakbyśmy, wiesz, jak ja bym wyszedł, wiesz, pozbierać kasztany na WF, no nie? To nie zbieraj kasztanów, tylko, wiesz, i co innego pozbieraj.
Jasne.
No,
No,
wiesz, to jest potężny, no, znaczy duża firma, no tak naprawdę, duża firma zatrudniająca masę ludzi i no i wiem, to nie jest tak łatwo z tego zrezygnować.
Mówisz o zmianach, którymi naznaczony jest ten 20-letni okres, zmianach i w muzyce Happy Set, co doskonale wiedzą wasi fani, jak to się działo, o zmianach personalnych, o poszerzeniu składu, przecież do którego doszło jakiś czas temu. Powiedz, jak to wygląda właśnie te zmiany? Czy to jest spontaniczna sprawa, czy wy po prostu się co jakiś czas spotykacie, siadacie i rozmawiacie o tym, czego warto spróbować, w którą stronę pójść? Jak to wygląda?
Oczywiście, że rozmawialiśmy całe życie i myślę, że ten, kto nie rozmawia, to stoi w miejscu tak naprawdę. Ale też sobie nie wyobrażam, żeby ktoś nie rozmawiał o przyszłości, o tym, co by, o inspiracjach, wiesz. A z drugiej strony te zmiany są w pewien sposób dla mnie naturalne do tego stopnia, że nawet mówię, powtarzam to wielokrotnie, że aż mi się głupio tłumaczyć z tych zmian. Skoro one wynikają zupełnie z naturalnego obrotu spraw. To znaczy tak, no najpierwsze zmiany to na pewno między drugą a trzecią płytą, to tak patrzę po osi czasu, to kiedy doszedł do nas Jarek. No zmienił się podejście do muzyki, do aranżacji, do świadomość. Praca z Leszkiem Kamińskim też wymusiła pewne zmiany. No i my, dostępując tych zmian, to za każdym razem czuliśmy się dobrze, zaskakująco dobrze. Okazuje się, że byliśmy bardzo otwarci i chętni na kolejne wyzwania, na kolejne nauki, na kolejne zmiany. Jakieś takie zamknięcia, pewne pozorne nawet, to wydaje mi się, że właśnie wynikało z jakiegoś takiego przestraszenia, troszeczkę z kompleksów, że my z małej miejscowości, że my tak do końca nie umiemy. No nie umieliśmy, ale bardzo chętnie się uczyliśmy i bardzo chętnie doświadczaliśmy. Potem kolejni muzycy, przez wiele lat grał z nami Daniel Pomorski, to taki muzyk bardzo z słuchem absolutnym i doskonały muzyk sesyjny, naprawdę wychwalany wielokrotnie przez realizatorów, przez producentów. Potem do nas w drugiej dekadzie naszej działalności doszła młoda krew, czyli prawie ponad dekadę młodsi od nas koledzy, którzy wnieśli bardzo dużo, no bardzo dużo. I ja bym mógł powiedzieć, że tu można byłoby się zatrzymać, ale gryzę się w język, bo nie wiem, co jest tam dalej. I dobrze nam w tym dużym składzie, poczuliśmy, jak dobrze jest mieć kogoś, kto zagra partie, których my byśmy sami nie zagrali, gdzie otworzą nowe przestrzenie, nowe inspiracje. No, fajnie, fajnie jest poszerzać. To jest rozwój przedsiębiorstwa. No.
Ale mieliście zawsze takie poczucie, że właściwie możecie robić wszystko muzycznie, czy to przyszło z czasem także, że po prostu już nie zastanawialiście się wtedy, że musicie to, bo jest takie oczekiwanie, bo chcą tego
Nie, nie, nie.
ludzie?
Zazwyczaj to, co wychodziło na płytach, to było takie, jakby, nie chcę przesadzić, ale wynikało w ogromnej części, powiedzmy w 80% z naszych umiejętności, z naszych na tamten czas zdolności twórczych. Na pewno nie robiliśmy, próbowaliśmy zawsze robić na maksa, wykorzystać nasz potencjał. I w pewnym momencie na przykład pojawiła się, kurczę, no fajnie było, gdyby tu zagrały jakieś trąby albo coś. No i skąd wziąć trąby? No to najpierw telefon do Zdunka, czyli do chłopaka Januszka, który gra w Kulcie. Bardzo chętnie się zgodził, no ale on gra w Kulcie, więc nie może z nami na każdym koncercie być, więc zaistniała potrzeba rozejrzenia się za trębaczem. Stąd Daniel Pomorski. Daniel Pomorski przyjechał z trąbką, ale też umiał obsługiwać klawisze i nagle się okazało, że klawisze z klawiszami i z trąbką jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej. No, podobnie było Daniel dla nas nie miał takiej iskry twórczej. To było takie dla nas rozczarowujące w pewnym momencie. Dlatego zaczęliśmy coraz głośniej mówić o tym, żeby jakichś takich wariatów twórczych trochę jeszcze porozglądać się. No i nagle taki wariat twórczy Maciej Ramisz się nagle zjawia tak ni stąd, ni zowąd. Trochę mu pomogliśmy, bo wymyśliliśmy koncert coverowy, czyli ludzie, amatorzy powiedzmy, przysyłali do nas swoje wersje piosenek naszych. I akurat Maciej Ramierz przysłał taką wersję, która nam strasznie siadła, strasznie nam się podobała. I zaprosiliśmy go na jakiś obóz kompozycyjny, zaczął przyjeżdżać, zaczął z nami grać koncerty, potem graliśmy przez jakiś czas chwilkę w szóstkę z Maćkiem i z Danielem, ale wydawało nam się to trochę kuriozalne, więc za chwilę się gdzieś w naszej orbicie pojawił Misiek, który obsługiwał i dęte instrumenty, i klawiszowe, więc doszło do zamiany Daniela na Michała. No i to jest taki cały czas taki proces rozwoju, szukania. Wiesz, no to jest ciekawa rzecz bardzo. No. Tak, wydaje mi się, że tak na tym polega chyba sztuka. I czy robisz filmy, czy malujesz obrazy, czy nie wiem.
Zgadzam się w 100% z
To
tym, co mówisz.
szukasz nowych wyzwań, nowych dróg. No nie wiem, no tak my mamy. I rozumiem, że ludzie czasami dla ludzi ilość zmian albo jakość zmian może powodować pewne dysonanse i to bierzemy na swoją, oczywiście, na swoje barki. No bo nie wymagam od żeby im się podobało, żeby za nami podążyli, żeby wszyscy w tym samym autobusie wsiedli do końca. No byłoby optymalnie i super, no ale bądźmy realistami, tak nigdy nie jest. I część ludzi na pewno w związku z tymi zmianami gdzieś tam się rozjechała z zespołem. No ale tak jak mówię, no to jest tak naturalny proces, że aż w pewnym momencie wiesz, no nie ma powrotu. To
Tak
nie
jest.
wyobrażam sobie, że nagle rezygnujemy ze wszystkiego i wracamy do składu czteroosobowego. W życiu byśmy tego nie zagrali, co z taką przyjemnością i z rozkoszą ponagrywaliśmy na ostatnich płytach. No ale cały czas. Ja pamiętam, że pierwsze zmiany zaczęły się w 2006 roku, czyli 2 lata po wydaniu pierwszej płyty zaczął się proces zmian, permanentny proces poszukiwania dla nas, więc stosunkowo wcześnie jak na 20-letni zespół. Nie?
To prawda. Ja jeszcze o jednej zmianie chciałbym powiedzieć. To jest taka fajna chyba zmiana, dotyczy no, ludzi, którzy są na koncertach, którzy pewnie później słuchają waszych płyt i je kupują. Mówię o tym, że no, ci, którzy przychodzili wtedy, na początku lat 2000, to teraz przychodzą z dziećmi, z rodzinami no, i zarażają waszą muzyką te młodsze pokolenie. To znaczy, że jesteście przez te swoje zmiany no, jednak trochę ponadczasowi z takim przekazem, który wysyłacie w świat.
No tak, no to jest taki moment, to dwudziestolecie, które na pewno takie refleksje zbiera, otwiera, jest dużo gadania właśnie o rodzinach z dziećmi, o znajomych, którzy już tam nie zaraz wnuki będą mieli. No oczywiście jest to, ja nie jestem jakoś przesadnie sentymentalny, znaczy jak się staje sentymentalny, to zaczynam mieć swoje już depresje i doły, więc staram się ten taki sentymentalizm trochę wyłączać. No jest to rzecz normalna z jakiegoś, znaczy z tego, że te rodziny przychodzą z dziećmi i z wnuczkami, wynika bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Przede wszystkim to, że istniejemy, że gramy, że jest ta zmiana pokoleń, że jesteśmy jakoś do wytrzymania, że, no, że założyliśmy tak naprawdę ten projekcik w liceum i to trwa do tej pory. My jesteśmy z grupą przyjaciół, których właściwie znam się z Łukaszem ponad no, prawie 30 lat, więc no, to jest ogromna ilość czasu. Więc no, no, nie pokłóciliśmy. Nie, no, nie, w historii zespołu mamy jeden czy dwa takie momenty, pewnie będzie w książce można wyczytać precyzyjnie o tym, takiego dużego kryzysu, ale dużego w skali naszej, a nie w skali jakby się można było sobie to wyobrazić. I nawet w czasie tych kryzysów nie doszło do jakichś kłótni, obrażeń, rękoczynów, wiesz, to były takie po prostu, myślę, że stawiając zespół muzyczny właśnie w szeregu jakimś takim, nie wiem, przedsiębiorstw, nie wiem, firm, no to każdy taka firma, każdy produkt na rynku ma jakiś taki moment, gdzie zmienia się cykl tego produktu i on przechodzi w inne fazy i zaczyna się o tym głośno myśleć, mówić i jedni widzą zmiany w tę stronę, inni w drugą i stąd się biorą jakieś różnice, myślę, ale fajnie, że my jesteśmy jakby zespołem, który rozmawia o tym, dużo rozmawia. No.
Przed momentem Kuba powspominał trochę, jak to było na początku, jak to się dzieje z zespołem przez te 20 lat, bo jubileusz grupy Happy Sad stał się faktem. Happy Sad kolejny fajny prezent zafundował swoim fanom, bo przypomnę, na dziesięciolecie zespołu była płyta Zadyszka, teraz mamy prezent, który nazywa się Odrzucowce i covery, a więc podwójny album, jak już pewnie wszyscy wiedzą, Odrzutowce to utwory, które no, nie pojawiły się nigdy na żadnej płycie grupy Happy Sad, choć miały taką szansę, a ta druga grupa to utwory dobrze znane w zupełnie innych wersjach. W wersjach, które być może gdzieś tam już się pojawiały na koncertach. Kuba, opowiedz trochę o tym, jak to jest z tymi odrzutowcami. Czy macie ich naprawdę bardzo dużo i jaki był klucz przy wyborze tych, które się znalazły na płycie?
No dużo mamy tych odrzutowców. Oczywiście każdy z tych odrzutowców jest w innym stopniu zaawansowania i to też ma znaczenie, bo przy powiedzmy 8 płytach idąc od początku, to już na samym, przy pierwszej płycie już jakieś odrzutowce się pojawiły, choćby piosenka To koniec, której nie ma, z drugiej płyty odpadła Ojczyzna i te piosenki się przy następnych płytach, kiedy zbieraliśmy się do robienia materiału na kolejne płyty, one się oczywiście pojawiają tam gdzieś na progu i pukają do tej płyty. No i często jest tak, że no już tak nie pasują, już się zespołowi tego tak fajnie nie gra, już się tak jakoś dezaktualizowało emocjonalnie, więc powodów, dla których dane piosenki nie znalazły się w zestawieniach płytowych, jest setki, naprawdę. No, często jest tak, że powiedzmy, odwołam się teraz do piosenki, która się ostatecznie znalazła teraz na odrzutowcach, powiedzmy Do rana przyłóż, czyli piosenka, która otwiera to zestawienie. No ona się pojawiła pierwszy raz w okolicach chyba płyty Ciepło-Zimno, z refrenem i z jakimś takim kawałkiem zwrotki. Nie zdążyliśmy zrobić tej aranżacji całej do końca, jakby nie skończyliśmy tego numeru, więc został na następną płytę. Już potem mieliśmy ten numer skończony właściwie, robiąc Jakby nie było jutra, ale w naszym odczuciu już do tego Jakby nie było jutra nie pasował. Artystycznie, stylistycznie, emocjonalnie ta płyta była bardzo dużym takim gruzowiskiem, bym powiedział. No i z tych powodów odpada. Czyli już była, ona odpadała raz z powodu takiego, że była niedokończona, za drugim razem nie pasowała do kształtu, więc no to już są dwa powody. Przy następnych płytach ona też się pojawiała, ale już mieliśmy następne piosenki, już jakoś tak było, to wszystko bardziej aktualne. Mieliśmy poczucie, że piosenka Do rana przy łóż jest już taka dosyć archaiczna, jakaś taka przaśna, z właśnie klimatem odwołująca się do może do Mów mi dobrze. No i jako zespół, jako suwerenna w ogóle jednostka, no to podejmuje suwerenne decyzje i tak zdecydowaliśmy i cieszę się, że są te jubileusze, chociaż nie jestem jakimś super ultra fanem, ale jeżeli ten jubileusz można przekuć w coś, co jest jakimś owocem pracy, to jest i konceptu, no to jest super okazja, żeby wygrzebać właśnie te piosenki. I myśmy mieli taką świadomość już kilka lat wcześniej, że kiedy będzie jakiś jubileusz pełny, bo myśleliśmy o 25-leciu bardziej niż o 20-leciu, że będzie okazja właśnie zebrać te piosenki niezebrane i na pewno je jakoś może, nie wiem, spróbować wydać, albo może po prostu nawet zebrać i poprzypatrzeć się im. Ale tutaj jeszcze się pokazały covery po drodze, bo z racji tego, że gramy masę koncertów, no tak, żeby nie skłamać, to tam prawie 1500 koncertów do tej pory zagraliśmy, więc to jest masa. I odgrywanie piosenek w tym samym kształcie znowu wymyka się jakimś takim naturalnym procesom i każda ta piosenka, każda jedna, dosłownie, każda jedna zawsze ma jakąś drobną zmianę wynikającą z różnych rzeczy. A niektóre piosenki nawet tych zmian mają tyle, że zupełnie zmieniają jakby kształt i obraz. I tych piosenek takich autocoverów, no też nam się trochę nazbierało i tu się pojawiła inicjatywa trochę fanowska. Fani nas zachęcali do tego, że może by jakiś taki zbiór, zestaw tych piosenek przygotować. I jakby okazja na 20-lecie właśnie ten jubileusz był idealną okazją do tego, żeby i te utwory zebrać. A że nie jesteśmy fanami, ja nie jestem fanem takich zestawień The Best Of, bo to jest takie dla mnie pójście na łatwiznę. To jest na pewno wygodne dla firmy wydawniczej, ale dla mojej głowy na pewno byłoby to niewygodne, że po prostu nic nie zrobiliśmy, tylko pazurkiem pokazaliśmy, które piosenki będą w zestawieniu The Best Of, a resztę zrobi firma. Więc łączyliśmy przyjemne z pożytecznym i lubimy pracować wobec tego ten covidowy okres. Przesiedzieliśmy w studiu i oczywiście można byłoby tych piosenek zebrać dużo, dużo więcej, ale dla nas ten 14-15 piosenek to jest taki maks na płycie jednej. Więc no, zdecydowaliśmy się podzielić, bo w pierwszym odruchu to my myśleliśmy, jest 8 płyt, więc po jednym odrzutowcu z każdej płyty i po jednym coverze, nie? Ale z drugiej strony tak, trochę nam nie szło z każdej płyty, szczególnie z tych nowych, pokowerować jakieś rzeczy, więc zdecydowaliśmy, że musimy jakieś luźniejsze kryteria przyłożyć. Potem zaraz powstał pomysł, że może skrócić tę listę do 14, no bo to jednak przesłuchać 16 piosenek z rzędu dla mnie to jest wymagająca rzecz. A potem nagle się pojawił pomysł, że są dwa nośniki po 7 numerów i to wydawało mi się na tyle atrakcyjne, bo jednocześnie nie jest angażujące bardzo w czas. W połączeniu ze sobą daje 14 piosenek, czyli taką w miarę regularne wydawnictwo, a słuchane osobno też będą takimi separatywnymi w ogóle materiałami, więc wydawało mi się z każdej strony, nam się wydawało, że jest to atrakcyjne po prostu.
Myślę, że to fajnie się złożyło, bo na płycie, na dziesięciolecie, na zadyszce mamy zespoły, które was coverują, inne zespoły, a teraz zrobiliście to sami i jest
No
okej.
właśnie, no ty też pytałeś o takie jakby kamienie milowe, czy jakieś takie punkty zwrotny. Dla mnie zadyszka była takim punktem zwrotnym. To był taki moment, kiedy uświadomiłem sobie, że wcale nie musimy się przywiązywać do form tych piosenek i one niewiele stracą z sensu, z treści, kiedy będziemy się nimi bawić. I jakoś przez te 10 lat miałem wrażenie, że byliśmy tacy spięci, wiesz, spięci raz w związku z tymi kompleksami, o których mówiłem, i z tym takim małą może wiarą w swoje umiejętności. A te drugie dziesięciolecie, ja mam wrażenie, że te nasze, powiem kolokwialnie, szelki, tym się trochę poluzowały i okazało się, że możemy się też bardzo dobrze bawić tym materiałem. I zadyszka była też inspiracją bardzo silną właśnie do robienia innych aranżacji na koncertach piosenek.
To jeszcze chcę cię zapytać o dwa utwory na tym albumie, bo pierwsza piosenka to cover, no to jest cover, ale akurat Pijama Porno w waszej wersji, bo sam wspominałeś wielokrotnie o tym, że no, na początku waszej drogi tam gdzieś was porównywano do Pijamy Porno, trochę wam to nie pasowało i teraz możecie z podniesioną przyłbicą spokojnie piosenkę Pijamy Porno zamieszczać na własnej płycie. A druga rzecz to o utwór Zanim Pójdę, który ja tutaj tak odczuwam jako takie puszczenie oka tym remiksem do wszystkich fanów.
No tak, no właściwie to wyjaśniłeś wszystko. Z piosenką. Piosenka, w ogóle zacznę od tego, że jak kupimy płytę, to jest książeczka, w której są wyjaśnione poszczególne piosenki i ich sens na tej płycie jest wyjaśniony. W przypadku Stąpając po niepewnym gruncie, czyli piosenki Pijamy Porno, to było tak, że myśmy chcieli tę piosenkę wrzucić na płytę Jakby nie było jutra, bo historia jakby Pijamy Porno jest taka, że zaczynając karierę w zespole Happy Set, wydając pierwszą płytę, od razu na nas się zrzuciła taka łatka epigonów Pijamy Porno, naśladowców, takich kserobojów. I ja byłem przerażony, szczerze powiedziawszy, przy całej mojej sympatii do grabarza i do chłopaków, to trochę byłem przerażony, że ojej, a gdzie nasza tożsamość? Może faktycznie za dużo tej pijama? Może, no, jak człowiek tworzy, to nie jest taki obiektywny do końca. I trochę się potem widzę te nasze następne płyty jako taka desperacka ucieczka od tej pijamy, żeby zmieniać, żeby nie zbliżać się, żeby już nie dać powodów do takich łatek nikomu później. A potem z czasem zupełnie zniknęły te głosy i w momencie, kiedy właśnie wyszła zadyszka i co rusz się pojawiają jakieś pomysły na koncerty, że może jakiś cover zrobić, no to ja mówię, to zróbmy cover Pijamy Porno. Mówię wam, ludzie, to będzie takie oczko właśnie, że lubimy pijamę i szanujemy i grabarza, i że to jest jakaś taka spuścizna. No i ja zaproponowałem wtedy piosenkę właśnie Stąpając po niepewnym gruncie, ale od razu wiedzieliśmy, że musimy to zrobić na własnych warunkach, że to nie może być do piżamy podobne, żeby to zrobić w ogóle w innej stylistyce. No i stąd, skracając do minimum, piosenka Stąpając po niepewnym gruncie. To się złożyło jeszcze z jubileuszem 30-lecia artystycznej działalności Grabarza i myśmy tę piosenkę grali na koncertach właśnie, kiedy Grabarz miał 30 i mówiliśmy, że to taki prezent dla kolegi Krzysia. I to się zbiegło też w czasie z płytą Jakby nie było jutra i zaproponowaliśmy wtedy Marcinowi Borsowi, który był producentem, żeby tę piosenkę wrzucić. Jemu się ta aranżacja spodobała i w ogóle był zadowolony, ale mówi, że no to chce zrobić płytę Happy Set, a nie Pijamy Porno, i jak na pierwszy raz to on protestuje, no bo on wtedy pierwszy raz z nami pracował i bardzo, bardzo chciał mieć duży wpływ na to. I dobrze się stało, bo teraz ta piosenka ma uzasadnienie, byt. Chociaż jest na odrzutowcach.
Jasne.
No, a Zanim pójdę, no to jest inicjatywa naszych producentów Arka i Mariusza, którzy powiedzieli, że no nie wyobrażają sobie takiego jubileuszowego wydawnictwa bez tej piosenki, więc powiedzieliśmy, no to jak sobie nie wyobrażacie, to sobie ją sami zróbcie. No i sobie sami zrobili.
I zrobili. No i wyszło bardzo fajnie. Dobrze, wspominałeś też o czasie, tym dziwnym czasie bez koncertowania, który na szczęście, miejmy nadzieję, już na stałe jest za nami. Mieliście trochę czasu na to, by tę płytę przygotować, ale też wypadła twoja solowa płyta. I jak do tego doszło, bo chciałbym, żebyś powiedział, czy ty miałeś taki plan, czy po prostu to przyszło nagle?
Ja od jakiegoś czasu już mówiłem, że jakoś zaczynam się tak trochę dusić w tym swoim sosie i bardzo bym chciał w jakimś innym projekcie wziąć udział i zacząłem trochę jakiś tam tekst, tu napisałem jeden, tu drugi komuś, tak zacząłem się powoli otwierać, tak żeby trochę wyjść poza tę macierz swoją i ale nie myślałem o solowej płycie. W ogóle mi jakby na myśl o solowej płycie dostawałem gęsiej skórki, że ja, Jezus, jak ja sam zrobię? No, nie da się to przecież, nie da, nie zrobię. No i przyszedł ten COVID, to się zgrało w czasie, złożyło z taką propozycją od mojego serdecznego przyjaciela Patryka Kienasta, z którym się znam kupę lat i kupę lat sobie obiecujemy, że coś wydamy razem i zagramy, ale no, nadmiar po prostu zajętości jest tak ogromny, że nie mogliśmy się spotkać. No i zaraz przed COVID-em się pierwszy raz spotkaliśmy. Okazało się, że gdzieś tam bardzo, bardzo zatrybiło i taki ferment twórczy się wytworzył. I na początku to w ogóle nie miała być celowa moja płyta, tylko jakiś chyba inny projekt. W ogóle nie rozmawialiśmy, jak to się ma nazywać, co to ma być. I no, po prostu robiliśmy piosenki. W momencie, kiedy już ten COVID szalał już tak na maksa i wiedzieliśmy, że nie pogramy koncertów, no to zaczęliśmy się trochę częściej spotykać w Warszawie właśnie u Arka Kopery i Mariusza Koperskiego, czyli tych naszych producentów happysedowych z ostatniej płyty. Zaczęliśmy się spotykać w tym gronie i jakby udoskonalać ten materiał. W momencie, kiedy zebrane już były piosenki, zaczęliśmy tak poważnie myśleć o tym, że może by to gdzieś wydała, może by się jakoś tym zajął tak marketingowo, to wśród pomysłów pojawił się pomysł, żeby to była płyta Kuby Kawalca, bo, no bo tam odpowiadam za teksty i w dużej części za jakby autorstwo i aranżację. I jakoś tak się złożyło, że to jest w końcu płyta solowa, chociaż nie była planowana. I można było faktycznie. Ja byłem przekonany, że my ją wcześniej wydamy, w 2020 roku pod koniec, ale trwały rozmowy jeszcze z wydawnictwami. No i ta płyta ostatecznie się przesunęła na maj i czerwiec, i niebezpiecznie blisko tej właśnie hepisedowej.
Jubileuszu, tak.
No, w związku z tym zrobił się jakiś taki galimatias, trochę takiego zamieszania, i ja się umówiłem z Kajaksem, że zaczniemy może od grudnia koncertować, żeby już sobie nie wchodzić na głowę i trochę żałuję, bo można było poczekać chyba z tym materiałem kubokawalcowym rok czasu i po jubileuszu z Hepisedem to wypuścić, ale to zganiam na siebie, biorę na siebie. Trochę niecierpliwy byłem już. Ja mam takie coś, że strasznie szybko mi się wszystko dezaktualizuje i bałem się, że może za rok już nie będę taki.
No ale fani są zadowoleni, mają czego słuchać teraz przynajmniej.
No tak się tłumaczy.
Okej, okay.
I
Dobrze, to...
radia jeszcze.
Tak jest. Czas nas trochę pogania, no ale musimy powiedzieć jeszcze przynajmniej o dwóch rzeczach, bo zagraliście już jeden jubileuszowy koncert w Jarocinie, no ale szykuje się trasa koncertowa. Przypomnę, w Białymstoku jesteście 15 października. To ta trasa na dwudziestolecie. No i tam pewnie utwory i covery własne, jak rozumiem, z całej kariery będzie można usłyszeć.
Tak, w ogóle na pewno zdradzimy klucz, którym się jakby posługiwaliśmy przy doborze piosenek. Nie jest to łatwe, to jest straszna siermiężna i cierpiętnicza praca, zrobienie setlisty na trasę jakąkolwiek, a już na jubileuszową to w ogóle. Więc ja zaproponowałem coś takiego, że może by z każdej płyty wziąć po jeden, dwie piosenki, bo wiadomo, że musimy zagrać, znaczy musimy, chcemy zagrać płytę odrzutowcy i covery, ale jeszcze dużo miejsca zostaje na pozostałe piosenki, więc wychodzi na to, że zagramy tam po jednej, po dwie piosenki z każdej płyty. Kierowaliśmy się kluczem popularności w internecie. Więc jak ktoś sobie otworzy, powiedzmy, płytę, nie wiem, jako bądźko o ciepło-zimno i sobie zobaczy, jakie piosenki są najbardziej popularne, to wtedy pewnie będziemy
To
grali
ją
w tych
usłyszę. Okej. Okay.
odrzutowców. No, to chyba był taki najbardziej racjonalny klucz. No, wytrąciliśmy jakby swoje typy, każdy ma inne i zaraz się o to
Okej.
może wrócimy, ale ścieramy, no.
Dobrze, Kuba, to jeszcze słóweczko, bo oprócz płyty odrzutowca i covery na dwudziestolecie przygotowaliście książkę, która się też niebawem ukaże. Słóweczko o tym, czego tam możemy się spodziewać?
No, to przygotowaliśmy to w najmniejszym stopniu, bo przygotowała ją Żaneta Gotowalska, czyli autorka. Jest to taki reportaż o tych latach 20. Bardzo ciekawy moim zdaniem z punktu widzenia fanów, bo jest masa fanów się wypowiada, masa ludzi niezwiązanych z, jakby bezpośrednio z zespołem, ale gdzieś z otoczenia zespołu, byli muzycy. To jest taki trochę wywiad, trochę reportaż, bardzo dużo zdjęć. Wydaje mi się, że to jest taka ciekawa pozycja, chociaż ja do książki to mam taki stosunek, że ja mnie to zaraz tam skóra cierpnie, no bo przecież raz, że my żyjemy, a nie my żadną legendą, nie jesteśmy wielką i to takie trochę megalomańskie, ale zganiam to na Żanetę. Bardzo fajna robota i super.
Dobrze, to
Cieszę
czekamy.
się. A ja sam jeszcze nie, ja bym z książką sam poczekał jeszcze
Okej.
jak
Dobrze, to my chwilę jeszcze musimy na nią poczekać także. Minutka nam została. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Gdzie widzisz siebie i zespół za 20 lat kolejnych?
Za 10 widzę, za 20 nie wiem. Za 20 mam 60 lat, więc ja nie wiem, bo jak będę zdrowy i w ogóle to będzie pewnie przyjemnie jeszcze poplumkać coś, ale za 10 to widzę, że jeszcze mam, wydaje się, mam jakąś taką niezmąconą wiarę, że ten zespół ma jeszcze coś tam za nami.
Kuba, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się oczywiście na koncercie w Białymstoku już niebawem. No to kolejnych
Zapraszam.
lat pełnych muzyki i dobrego samopoczucia i dobrego zdrowia. Kuba
Bardzo.
Kawalec, Happy Sad był naszym gościem. Jeżeli możesz, pozdrów naszych słuchaczy.
Pozdrawiam słuchaczy Radia Białystok, zapraszam na koncert, zapraszam do posłuchania płyty, w ogóle zapraszam do fajnego życia.
Bardzo
Dzięki pięknie.
dziękujemy. Kuba Kawalec, Happy Sad.